La Derniere Danse Macabre. Mam dość życia w trakcie ważnych wydarzeń historycznych. Takimi słowami anonimowy twórca mema podsumował stosunek całych mas ludzkich do tematu pandemii COVID-19. A mem ten powstał w 2020 roku. COVID-19. Dwa słowa, które w większości odbiorców wywołują dziś wywalanie oczu do góry, jeśli nawet nie odruch wymiotny. Wszyscy mamy już dość życia w trakcie ważnych wydarzeń historycznych. Przede wszystkim zaś mamy dość rozmawiania na ten temat, dość słuchania na ten temat. Jak się kończy pandemia? Może lepiej byłoby zapytać, kiedy się kończy? Przecież to nie tak, że wirus zniknął, że nie ma już nowych zakażeń. Są, ale tu zupełnie nie o to chodzi. Nie chodzi także o ogłoszenie przejścia ze stanu epidemii do stanu zagrożenia epidemicznego. To taka wisienka na torcie, albo raczej musztarda po obiedzie. Prawne przypieczętowanie stanu powszechnego, że wszyscy mamy już dość pandemii. Oczywiście fałszem byłoby powiedzieć, że zagrożenie jest takie samo, jak jesienią 2020 czy wiosną 2021 roku. Nie jest. Ale tu nie o to chodzi. Tu nigdy o to nie chodziło. Z faktów nie wynikają sądy. Z sądów zaś wynikają działania, a te nigdy nie były adekwatne do realnego zagrożenia. Pandemia odchodzi po cichu, zupełnie inaczej niż przyszła. Tak łatwo jest przyzwyczaić się do nowej normalności, że aż ciężko sobie przypomnieć, jak to było na początku. To nie tak, że nie pamiętamy o maseczkach, zamkniętych knajpach i siłowniach, staniu w kolejkach przed sklepami czy o zamykaniu lasów i parków. Pamiętamy, ale nie chcemy rozpamiętywać, nie chcemy wspominać. Coraz mniej rozmów zaczyna się od pytania o to, jak spędziłeś pandemię. Coraz rzadziej słyszymy zdanie, jestem na koncercie pierwszy raz od czasów pandemii. Musimy się całkiem dobrze wczuć, by przypomnieć sobie, jak to było, żeby poczuć ten stan, w którym wtedy byliśmy. A przecież nie tak dawno temu COVID-19 wpływał na każdy obszar naszego życia, na nasze rodziny, życie towarzyskie, na naszą pracę czy naukę, na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Dziś, czyli w przeddzień lata 2022 roku, raczej już o tym nie rozmawiamy. Mamy inne, ważniejsze tematy, jak chociażby wojna na Ukrainie, co oczywiste. To, co mnie ciekawi, to jak ukształtuje się nasza pamięć zbiorowa dotycząca pandemii COVID-19. Jakie narracje przyjmiemy na temat tego, co wydarzyło się w Polsce i na świecie? Czy pozostanie nam nieprzepracowana trauma, o której nikt nie chce rozmawiać? Póki co wydaje się, że chcemy o wszystkim zapomnieć, nie rozmawiać, zamieść pod dywan. Ale czy da się tak zrobić? Czy możemy ukryć przed sobą pamięć o ofiarach pandemii? Znamy te liczby, nie robią one na nas większego wrażenia, ale i tak je podam. Prawie 6,5 miliona ludzi na świecie zmarło na COVID-19. To trochę więcej niż 3 Łotwy. W Polsce tych ofiar mamy 116 tysięcy. To mniej więcej tylu ludzi, ile mieszka na warszawskiej Białęce. Czy to dużo? Nie, to mało, ponieważ to nawet nie jest wszystko. Wszystkie ofiary bardzo ciężko zliczyć, chociaż mówi się czasem o nadmiarowych zgonach, czyli wyższej liczbie zmarłych niż średnio w latach przed pandemią. A w Polsce tych nadmiarowych zgonów mieliśmy naprawdę dużo w porównaniu choćby z innymi krajami Unii Europejskiej. Ciężko zliczyć wszystkie ofiary, ponieważ COVID zabijał również nie bezpośrednio, poprzez powikłania po chorobie, poprzez choroby współistniejące, poprzez znacząco utrudniony dostęp do służby zdrowia, te słynne kolejki karetek przed szpitalami. Ale nie wiemy też dokładnie, ile osób podupadło na zdrowiu przez psychiczne obciążenie sytuacją pandemiczną. Wiemy tylko, że psychologowie nie wyrabiali się z przyjmowaniem pacjentów, szczególnie wśród osób młodych, nagle odciętych od normalnego kontaktu z rówieśnikami. Co zrobimy z tymi wszystkimi ofiarami? Jak przepracujemy tę traumę? Co czują ludzie, których bliscy zmarli na COVID, albo zmarli, bo nie doczekali się przyjazdu karetki? Czy postawimy im pomniki? Czy powstanie muzeum? Pamięć zbiorowa to nie tylko narracje, które przyjęliśmy, które pojawiają się w naszych rozmowach, to także pamięć wyryta w kamieniu, dosłownie. Gdzie powinien stanąć pomnik ofiar COVID-19 w Polsce? Zakładam, że gdzieś w ukryciu, przynajmniej na jakiś czas, bo może i mamy poczucie obowiązku, by uhonorować ofiary, ale też bardzo nie chcemy sobie o nich na co dzień przypominać. Kiedyś, na samym początku pandemii, popularne było takie koronasceptyczne pytanie. Czy znasz kogoś, kto zachorował na COVID? Czy znasz kogoś, kto zna kogoś, kto zachorował na COVID? Dziś możemy pytać raczej, czy nie znasz nikogo, kto nie zmarł na COVID? Czy nie znasz nikogo, kto nie zna nikogo, kto nie zmarł na COVID? Jakie ślady pozostawi w naszej pamięci COVID-19? Gdzie jest nasz współczesny Albert Camus i jego Dżuma? Czy w ogóle nadejdzie? W czasie naszej pandemii chętnie czytaliśmy jego książkę, ale czy będziemy potrafili napisać własną? Chcielibyśmy być może myśleć o COVID-zie jako o epidemii czarnej śmierci, która nawiedziła Europę w średniowieczu i odcisnęła na niej swoje potężne piętno. Byłaby to oczywiście wielka przesada, bo choć początkowo baliśmy się potwornie, 2 lata to nie 150, a 6,5 miliona ofiar to nawet nie jest 1% całkowitej światowej liczby ludności. To nawet nie jest 1 promil. Mówiliśmy o ofiarach, a co z lekarzami? Pamiętacie jeszcze brawa dla lekarzy? Co z pracownikami ochrony zdrowia, którzy musieli oglądać te nadmiarowe zgony? A teraz muszą jakoś sobie poradzić z tym obrazem śmierci, który pozostał w ich głowach. Moja przyjaciółka opowiedziała mi historię o młodym chłopaku, świeżo upieczonym mężu, który zmarł na COVID. Młody człowiek, 3-krotnie zaszczepiony, a zmarł. Jego żonę w szpitalu, co zrozpaczoną, pocieszały pielęgniarki, które były przy nim do końca. Same też bardzo ciężko to przeżyły, że taki młody, zdrowy, szczepiony człowiek. W końcu żona nie wytrzymała i przyznała się, że razem z mężem kupili certyfikaty covidowe, bo chcieli pojechać na wakacje. Wtedy coś w tych pielęgniarkach pękło i nic dziwnego. Były brawa dla lekarzy, były murale, było też oblewanie ich domów farbą i groźby, nie tylko w internecie. Jaką lekcję wyciągniemy na temat tych, którzy od początku krzyczeli, że to wszystko plandemia, że nie ma żadnego covidu, a potem, że szczepienia to zło, eksperyment medyczny na niewinnych ludziach. Jak dużo krwi mają na rękach? Możemy poszukać pocieszenia w bardzo nieoczywistym miejscu. Mianowicie wojna na Ukrainie pokazała, że ci sami ludzie, którzy udostępniali antyszczepionkowe bzdury, teraz udostępniają prorosyjską, kremlowską propagandę. Jeśli z tego nie wyciągniemy wniosków, to już nie ma dla nas nadziei. Co powinniśmy z tym zrobić? Wygląda na to, że sami jeszcze nie wiemy, jak ugryźć ten temat. Amerykańskie kino jeszcze nam nie powiedziało, jak możemy się z tego śmiać, może czujemy, że kurczę, trochę nie wypada. A może nie uporządkowaliśmy sobie jeszcze narracji na temat COVID-u, bo pod skórą wiemy i boimy się, że to jeszcze nie koniec. Nie chcemy rozmawiać o lockdownie, bo nie chcemy myśleć o tym, że on może wrócić. Bo prawda jest taka, że ludzie wciąż chorują i umierają na COVID. Nie uratowały nas szczepionki, szczególnie w Polsce, gdzie koronasceptyczna narracja zebrała swoje krwawe żniwo. Nie uratował nas lek na COVID. Nie uratowały nas lockdowny, izolacje i środki zaradcze. Uratował nas czysty przypadek, genetyczny fart, że ostatnia odmiana wirusa powodowała godny przebieg w większości przypadków. Nawet jeśli nie nadejdzie kolejna fala COVID-u, to ten strach przed pandemią już z nami pozostanie. Strach przed chorobą, śmiercią, izolacją, lockdownem. Strach przed utratą tego, co nazywamy normalnym. Nie pozbyliśmy się maseczek, bo nie możemy wykluczyć, że jeszcze kiedyś nam się przydadzą. A tej myśli nie możemy znieść, więc odpychamy ją od siebie jak tylko możemy. Sprzyja temu wiosna, zaraz przyjdzie lato. A w lato nie ma o czym gadać, trzeba tańczyć, trzeba kroki stawiać. Czy odtańczyliśmy nasz ostatni taniec ze śmiercią? Jedną z głównych idei stojących za przedstawieniem Danse Macabre w sztuce była uniwersalność zagrożenia. Śmierć zabierała wszystkich, niezależnie od stanu, do którego przynależeli. Tak samo umierali chłopi, mieszczanie, duchowni i szlachcice. Dziś ta uniwersalność się nie potwierdziła. Nie jest niczym zaskakującym, że doświadczenie pandemii było zależne od klasy społecznej, do której się należy. Po raz kolejny na wierzch wypłynęły różnice ekonomiczne. Jak zupełnie inaczej spędza się lockdown w dużym domu z ogrodem, aniżeli w 30-metrowym mieszkaniu w bloku. Jak bezpieczniej można się czuć, mając oszczędności i wykupiony pakiet medyczny w prywatnej ochronie zdrowia, a jak inaczej, kiedy trzeba czekać w długiej kolejce, żeby umówić się na konsultację z lekarzem, w dodatku telefoniczną. Jak inaczej traci się pracę w branży gastronomicznej, a jak inaczej przechodzi się na pracę zdalną ze służbowym laptopem. Nie wspominając już o zamkniętych cmentarzach i uprzywilejowanym bólu, czy o celebrytach i kolejce do szczepień na WUM-ie. Upiliśmy się w tym tańcu, obudziliśmy się rano z kacem, także moralnym. Muzyka już nie gra, wróciliśmy do siebie i nie bardzo pamiętamy, co się wczoraj działo. Nie bardzo chcemy pamiętać. Czy kiedykolwiek będziemy zmuszeni, by przeżyć swoje Cats Vegas i raz jeszcze stawić czoła temu, o czym próbujemy zapomnieć? Sądzę, że tak, bo jeśli tego nie zrobimy, to trauma zeżre nas od środka. Cóż, pożyjemy, zobaczymy. Albo i nie. Teraz przyszła pora na psychologów i socjologów, żeby przeprowadzili swoje badania i powiedzieli nam, co myślimy, co myśleliśmy, co powinniśmy myśleć o tej całej pandemii. To, co pozostało, już zawsze będzie jednak pewnym wyobrażeniem na temat tych dziwnych czasów, pewną narracją, którą mniej lub bardziej świadomie postanowiliśmy przyjąć. Z faktów pozostały nam tylko liczby, statystyki i kości w ziemi. Cała reszta to efemeryczny przedmiot pamięci zbiorowej.